Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Chmielnik, publicysta i felietonista Radia Zachód i serwisu zachód24.pl. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Zacznijmy może naszą rozmowę od tego, co dzieje się za oceanem, a tam po raz drugi rozpoczęto procedurę impeachmentu, czyli pozbawienia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. To jest no, historyczna chwila, bo żaden z prezydentów Ameryki nie doczekał się dotąd, aby dwukrotnie wobec niego taka procedura została wdrożona. Czy demokraci tak bardzo nienawidzą Trumpa?
No, myślę, że dzieje się coś niedobrego z demokratami w Ameryce. Ja nie rozumiem tej ich wściekłości, bo obiektywnie rzecz biorąc, prezydent Trump zmniejszył radykalnie bezrobocie, próbował przywrócić przemysł amerykański Ameryce. Amerykę chciał, że powiem, przywrócić Amerykanom. Nie wywołał żadnej wojny w ciągu swojej kadencji. I zupełnie jest niezrozumiałe ta prasa, która jest. Fakt, że może był trochę niekonwencjonalny w swoich wypowiedziach, ale dowodzi tylko tyle, że nie był emanacją jakichś lobby przemysłowych, gospodarczych, politycznych stojących za nim. Był być może zbyt samodzielny. Tradycją amerykańską jest to, że zawsze prezydent demokratyczny jest prezydentem, który spędza Amerykę w kłopoty i tak zapewne będzie tym razem.
No, czy to oznacza zatem, że wydarzenia z poprzedniego tygodnia, kiedy rzeczywiście hordy niezadowolonych osób wtargnęły do Izby Reprezentantów, są wymówką po prostu, żeby skorzystać z tej procedury impeachmentu i wdrażać ją przeciwko Donaldowi Trumpowi?
No ja przyznam się, że nie wierzę w żadne spontaniczne ruchy społeczne. Tradycja historyczna dowodzi po latach, że ktoś je sprytnie organizował. Sądzę, że to nie. Jeszcze dowiemy się bardzo wielu ciekawych rzeczy związanych z tą spontanicznością. Na razie pojawiają się doniesienia, że za dewastacją Kapitolu kryją się przedstawiciele Antify i rozmaici dziwni ludzie, którzy nie należą do republikanów. Także jakby wydaje mi się, że jakby to jest jedynie pewnego rodzaju ustawka. To jest takie moje zdanie.
Czyli mogło dojść do prowokacji?
Której celem jest, że tak powiem, prezydentura Donalda Trumpa, który po prostu się nie podoba. Mamy jakieś takie duże podobieństwo między tym, co stało się w Ameryce, a tym, co dzieje się w Polsce. Też trwa antydemokratyczny jakiś taki ruch na opozycji, która próbuje różnymi metodami, różnymi awanturami ulicznymi zmienić porządek demokratyczny.
Ale wracając do Stanów Zjednoczonych, to jeszcze jedno pytanie na koniec, ponieważ w Izbie Reprezentantów 10 republikanów zagłosowało za tą procedurą impeachmentu. Tymczasem już 20 stycznia ma opuścić urząd rzeczywiście Donald Trump. Czy do tego momentu uda się rzeczywiście przeprowadzić tę procedurę w Senacie do końca?
No, nie wiem, nie znam się na tych procedurach. Ci, którzy z tego co słychać, no to się raczej nie uda przed końcem kadencji, no ale być może demokratom zależy na tym, żeby prezydenta Donalda Trumpa w ogóle wykluczyć z życia politycznego Stanów Zjednoczonych i przeprowadzą jakąś tam procedurę w ramach zemsty. No w każdym razie jakby ten model demokracji amerykańskiej na naszych oczach się załamał i to się okazuje, że to jest rodzaj teatru, fikcji, gdzie nie obowiązują żadne zasady, jeżeli trzeba komuś niewygodnemu odebrać władzę i na zasadzie takiej to wskazuje się logiki czy moralności Kalego. Jak Kali ukraść, to jest dobrze, a jak Kalemu ukraść, to jest niedobrze.
Rzeczywiście, no z taką sytuacją to jeszcze nie mieliśmy chyba do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi, ale to są ich problemy. Wróćmy na ziemię lubuską, bo u nas też dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy. Tutaj ciekawostka z ostatnich dni. Podobno ktoś zaproponował radnemu sejmiku Łukaszowi Mejzie, aby został marszałkiem województwa. Przypomnijmy, że Łukasz Mejza może objąć mandat poselski po zmarłej Jolancie Fedak. Pytanie brzmi, czy mamy traktować takie zapowiedzi radnego poważnie, czy to może pewien polityczny fake puszczony po to, żeby znów rozniecać emocje?
No, znając pana radnego Mejzę, można się spodziewać po nim bardzo wielu ciekawych akcji. Nie wiem, na ile on jest politykiem skutecznym, bo to jest ktoś w gruncie rzeczy bez własnego zaplecza. To jest ktoś, kto dosyć zręcznie potrafi się obracać w tym środowisku, ma duże ambicje. Natomiast przyszłość pokaże, co i jak. Dosyć ta szansa przed nim się otwiera, zostania posłem i teraz nie wiadomo, co będzie dla niego atrakcyjniejsze, czy zostanie posłem, czy, że tak powiem, uczestniczenie dalej w tych naszych lubuskich, nazwijmy to, politycznych przepychankach w Urzędzie Marszałkowskim, bo ja nie wiem, czy pani marszałek Polak otrzymała absolutorium za ubiegły rok, czy nie otrzymała, bo to tam sprawa wisi, zdaje się, ciągle i przypuszczam, że w związku z sytuacją w kraju utrzymywanie jakby tej koalicji PSL-owi się może nie bardzo opłacać.
No, zadał pan to pytanie o skuteczność radnego Łukasza Mejzy. No, tymczasem to chyba poniekąd również jego zasługa, że dzisiaj rządząca województwem Platforma Obywatelska no, nie ma tej większości. Budżet co prawda został przegłosowany, ale to tylko dlatego, że dogadano się z tym nowym tworem i przyjęto poprawki do budżetu, które zaproponowały te trzy mniejsze kluby. Chyba nie jest tak źle z tą skutecznością radnego Mejzy.
No to jest, to się nazywa języczek uwagi, czyli jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji politycznej, że jeden poseł może decydować o tym, w którą stronę przechyla się szala, no to wtedy jego skuteczność oczywiście rośnie. Natomiast ja bym jakby nie przesadzał z tą, jakby generalnie ze skutecznością. To jest taki szczególny przypadek. Życzę panu posłowi, znaczy jeszcze nie posłowi, panu Łukaszowi Mejzie jak najlepiej. No zobaczymy, co z tego będzie.
Będziemy przyglądać się zatem też dalszej karierze radnego Mejzy, może wkrótce posła, zobaczymy. A w ostatnich dniach głośno było również o sprawie szczepień, a raczej braku szczepionek dla pracowników pogotowia ratunkowego w Zielonej Górze. Sprawę nagłośnił jeden z lekarzy, pan Robert Górski, jednocześnie radny miejski. W rezultacie zielonogórscy lekarze pogotowia musieli pojechać zaszczepić się w Szprotawie. No, wyjaśnienie w tej sprawie napisał też prezes szpitala pan Marek Działoszyński, który nie pozostaje dłużny lekarzowi. To jest konflikt interpersonalny, czy to rzeczywiście jest problem?
Znaczy, jeśli problem jest, to jest to problem natury bardziej etycznej. Ja przypominam, że lekarze przysięgają służyć dobru choremu i właściwie gdyby przyjąć za dobrą monetę to, co oni mówią o sobie, to w pierwszej kolejności powinni puścić w tej kolejce do zaszczepienia tych, którzy bardziej od nich potrzebują. Wśród lekarzy są ludzie jednak młodzi, względnie zdrowi, nieobciążeni żadnymi chorobami. I ta przepychanka, którą nas uraczył pan Robert Górski, jest z cyklu, że tak powiem, podobnych przepychanych, jakie mieliśmy do czynienia w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. To znaczy, to jest pokazuje, że również i lekarze w Zielonej Górze jakby nie do końca kierują się dobrem pacjenta, że bardziej jakby próbują poza kolejnością sobie coś załatwić. Jest obiektywna sytuacja, w której no, trzeba w jakiś sposób ustalić tą kolejność. Ilość szczepionek nie jest satysfakcjonująca, taka, żeby każdy mógł od razu się zaszczepić. No, musi obowiązywać jakaś hierarchia, jakaś kolejność. Ktoś ją musi ustalić. I właśnie to jest takie trochę żenujące, że lekarze się w tej kolejce rozpychają. Ja miałem, jakby powiedzieć, wyższe pojęcie o mentalności lekarskiej. Z tego, co ja się dowiaduję, to jakby bardzo lekarze zachowują się bardzo nerwowo w tej kolejce po szczepionce w grupie zero. I to jest takie dosyć przygnębiające i właściwie potwierdza troszeczkę to, że etos lekarski upada w Polsce.
No to są dosyć mocne słowa pod adresem lekarzy. Oni z kolei mogą powiedzieć tak, my powinniśmy się rzeczywiście wszyscy pierwsi zaszczepić, ponieważ bez nas niczego nie będzie. Ci pacjenci po prostu nie będą w stanie się leczyć, bo nikt ich nie będzie mógł leczyć. Co pan na to?
No, ja tylko mówię, że można tą, że tak powiem, logikę moralną odwrócić, że dobro pacjenta jest pierwszym dobrem, jakim mu lekarz powinien służyć, a nie dobro lekarza. Rzecz jasna, no to jest dosyć racjonalne, że najpierw się my zaszczepimy, a potem inni. No, z punktu widzenia każdego z nas jest zawsze lepiej, że jeśli my się zaszczepimy najpierw, a inni później, to będzie to lepiej. No, lekarze mają jakby w tej argumentacji troszkę więcej racji niż wszyscy ludzie, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego nie mamy zaszczepić najpierw ludzi tych, którzy są obciążeni, czyli otyłych, plus 80, tych, którzy mają problemy z rozmaitymi chorobami, tak zwanymi współtowarzyszącymi. Dlaczego lekarze? Może to kryterium wiekowe przyjąć, że w pierwszej kolejności ludzie starsi, a potem ludzie młodsi i tak dalej. To kryterium można przyjąć dużo i zawsze można na to znaleźć uzasadnienie. Mnie po prostu żenuje ta awantura pomiędzy lekarzami. Istnieje jakaś hierarchia. Pan Robert Górski jest znany z dosyć niekonwencjonalnego stosunku do swojego powołania i mam takie wrażenie, że to jakby nie zawsze jest szczęśliwe i nie zawsze jest godne polecenia.
Wspomniał pan o tym cenzusie wieku, że rzeczywiście być może najpierw osoby najstarsze powinny się zaszczepiać, a od dzisiaj rzeczywiście taka sytuacja już będzie miała miejsce, bo rusza narodowy program szczepień w pełnej krasie. W pierwszym momencie będą mogły zapisywać się na szczepienia osoby po 80 roku życia. W kolejnych tygodniach te kolejne młodsze roczniki, osoby po 70 roku życia, jeszcze młodsi. Pan skorzysta, zaszczepi się, zgłosi się pan do szczepień?
Nie wiem w tej chwili jeszcze, ja nie należę do grup, że tak powiem, jakby tego pierwszego rzutu, ani do grupy zerowej, ani tej czołówki. No, na razie nic mi nie dolega i czekam na rozwój sytuacji, a jak będzie, to jeszcze tego nie wiem.
I oby tak było dalej. My musimy już niestety dzisiaj kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Krzysztof Chmielnik, felietonista, publicysta Radia Zachód i serwisu zachód24.pl.
Do usłyszenia, dziękuję uprzejmie.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.